satysfakcją informuję, że jesteśmy w top 10 państw o największych zasobach złota na świecie. Narodowy Bank Polski ma w tej chwili około 613 ton złota.
A gościem Poranka Wnet jest dr Jacek Saryusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego w sprawach europejskich. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam.
A i trzeba dodać, że jeden z najwybitniejszych specjalistów, jeśli chodzi o mechanizmy, które funkcjonują w Unii Europejskiej, a dzisiaj wielki dzień dla pani von der Leyen, bo przepychany przez Parlament Europejski, przez wszystkie możliwe komisje, pakt migracyjny wchodzi w życie. Jakie będą jego konsekwencje?
Oficjalna wersja brzmi, że nastąpi powszechna szczęśliwość i wszystko będzie dobrze. To jest wersja Komisji Europejskiej i głównego nurtu. Natomiast krytycy twierdzą, że będzie działał nieodpychająco, jeśli chodzi o falę, a niektórzy mówią o inwazji imigracyjnej, tylko będzie działał jak magnes, że mechanizmy w nim zapisane, jeśli chodzi o odsyłanie czy tutaj deportację migrantów, nie zadziałają. Jedyne, co zadziała, to rozsmarowywanie, relokowanie, rozsyłanie po krajach członkowskich tych kwot migracyjnych. Nie sądzę, żeby ta optymistyczna wersja się ziściła, ponieważ wszystko, co powinno działać tam, jest w pakcie zapisane miękko, a tylko ta część po stronie Unii i relokacji jest zapisana twardo. Także w realizacji się okaże, ale sądzę, że ten pakt nie rozwiąże, jak brzmi jeden z tytułów medium brukselskiego, nie rozwiąże kryzysu migracyjnego. Może go nawet pogłębić.
To jest, zajrzyjmy do szczegółów trochę tego paktu migracyjnego. Polska na razie jest zwolniona z relokacji, z przyjmowania migrantów, ale jak przestanie być zwolniona, to będziemy musieli przyjmować jakąś określoną liczbę migrantów. Jak to będzie w ogóle technicznie wyglądało? Czy to jest tak, że niektórzy migranci będą przymusowo, nie wiem, brani do autobusu albo do pociągu, przewożeni do Polski i tutaj będą musieli zamieszkać na terenie jakiegoś obozu specjalnie dla nich stworzonego. Jak to ma technicznie wyglądać?
W przybliżeniu to, jak pan to opisał, będą listy, czy będą ilości listy i będą kierowani do tych krajów, a kraje przyjmujące, chyba że się wykupią, a wykup wynosi 20 tysięcy euro od głowy jednego nieprzyjętego migranta, to będą musieli ich przyjąć i zapewnić im warunki pobytu, ochronę zdrowotną, edukacyjną, bytową, zasiłki, etc.
Ale będą musieli mieszkać w tych obozach, w takich miejscach wyznaczonych przez państwo polskie. Zresztą takie obozy i takie miejsca.
To są te centra integracji, 37 bodajże, 47 tworzonych takie centra integracji migrantów. To się chyba tak nazywa. Co potem, to pewnie będzie zależało od państwa członkowskiego, czy będzie chciało ich rozprowadzać dalej poza te ośrodki migracyjne.
Wiemy o tym, że niepoliczalna liczba ludzi, którzy zresztą mieszkają i żyją w bardzo trudnych warunkach, jest gdzieś w Libii czy w Turcji i czeka na ten moment, kiedy będą mogli przepłynąć przez Morze Śródziemne i zamieszkać na terenie Europy.
No po pierwsze, to jest imigracja ekonomiczna, bo oni tutaj dążą do tego, żeby dostawać zasiłki, ewentualnie raczej rzadko pracę. W związku z czym zgodnie z artykułem 79 ust. 5 traktatu jest wyłączną kompetencją państw członkowskich, czyli pakt migracyjny w tej części jest pogwałceniem traktatu. Odbiór w tych krajach, gdzie właśnie ustawiają się kolejki do Europy, jest taki, że to jest zaproszenie, skoro system stworzono przyjmowania, zmuszono państwa członkowskie do szeregu przygotowań, i świadczeń na rzecz tych migrantów, no w związku z czym potraktowano to, zresztą zrozumiałe, jako zaproszenie. Także wielka obawa, że to może zaowocować zwiększoną falą presji migracyjnej na Europę niż tym, czym według deklaracji miało być, powstrzymaniem fali migracyjnej, dlatego że ta druga część tego paktu, czyli wydalanie, odsyłanie tych, którym odmówiono azylu, deportacje, ośrodki przetrzymywania ich poza granicami Unii, to wszystko nie działa. To wszystko jest na papierze.
Wielka Brytania, Francja, Włochy, Holandia, Szwecja, Hiszpania to są te kraje, które doświadczają tego wszystkiego, co wynika z tej ich polityki przyjmowania migrantów. Jak pan myśli, kiedy Europa w sposób istotny się zmieni i będziemy mówili o innym kontynencie i o innych systemach wartości?
No to się nazywa, do niedawna to jeszcze było wyklęty termin, zastępowanie populacji, population replacement, no gdzie przybysze dominują ilościowo miejscową ludność. No wystarczy ekstrapolować trendy demograficzne w tych krajach, które pan wymienił, żeby określić, w którym roku więcej niż 50% to będą imigranci, a jeśli by liczyć imigrantów w drugim i trzecim pokoleniu, no to jeszcze szybciej. Dzisiaj już w Luksemburgu 51% populacji to są imigranci. W Niemczech około 20%, we Francji 14%. Póki co w Polsce 12,6 czy 12,8.
Nie licząc oczywiście obywateli Ukrainy, którzy przyjechali tutaj po wybuchu.
Licząc.
To jest, być może to jest tak, że nie chodzi o migrantów, tylko chodzi o budżet europejski, bo jeżeli kolejne kraje będą odmawiać przyjęcia migrantów, wtedy te wpływy do budżetu będą do budżetu europejskiego, o którym za chwilę będzie rozmowa na temat konstrukcji nowego budżetu, to może to jest zapisane w tym budżecie. Tyle i tyle dostaniemy. Polska odmówi, Irlandia odmówi, ktoś tam, Szwecja odmówi i wtedy wpływy do budżetu.
Koszt utrzymania imigranta będzie większy niż 20 tysięcy euro, także będzie się opłacało. Sądzę, że wiele krajów będzie chciało z tego skorzystać, tego wykupienia się, a wtedy pakt migracyjny przewiduje, że będzie można zwiększyć tą kwotę i będzie można również zwiększyć ilość imigrantów. Tam są takie furtki, gdzie komisja może zrobić, co zechce. Także to znaczy motywacja nie jest budżetowa. Motywacja jest taka, żeby móc powiedzieć, no jeśli nie chcecie, to macie swobodę wyboru. Tak naprawdę tej swobody wyboru nie będzie, bo w sytuacji trudnej komisja ma prawo nadzwyczajne środki wprowadzić i wymusić przyjmowanie imigrantów. Natomiast budżet tak, przyszły tydzień. Szczyt Unii po raz pierwszy pojawi się na stole liderów unijnych, tak zwany skrzynka negocjacyjna, negotiating box, gdzie prezydencja cypryjska zaproponuje lekko zmodyfikowane liczby i proporcje budżetu na 7-letkę 28-34. Generalnie biorąc, tam jest redukcja o 2%. Generalnie w tym budżecie jest wielkie cięcie w funduszy rolnych i funduszy regionalnych. Jest nowo utworzony i uprzywilejowujący zachodnie przemysły i kraje fundusz konkurencyjności. Tak naprawdę jest to polityka przemysłowa dla gigantów przemysłowych zachodniej części obroty i forma odbierania pieniędzy w wschodniej flance Unii Europejskiej. Budżet, który to jest poza tym dramatycznym dla rolnictwa polityki regionalnej cięcie ma. Tutaj się ukształtowały dwa fronty. 16 krajów to są przyjaciele polityki spójności, obrońcy funduszy rolnych i spójnościowych, czyli regionalnych, i pozostałe frugalsi, tak zwani skąpcy, czyli północ Europy. Te dwa fronty się ścierają i właśnie propozycja, ta skrzynka negocjacyjna cypryjska próbuje pogodzić. Jedni mówią nie, drudzy mówią nie i tutaj się koncentruje cała uwaga. A tak naprawdę najważniejsze dla samego systemu budżetowego i dla Polski na pewno jest to, że wszystkie te fundusze, bez żadnego wyjątku, w tym rolne fundusze, w tym regionalne, będą objęte rozporządzeniem o warunkowości, czyli będą mogły być wstrzymywane. Czyli to, co zagrało, jeśli chodzi o KPO wobec Polski, to, co zagrało, jeśli chodzi o fundusze strukturalne wobec Węgier, będzie rozszerzone na wszystkie fundusze i będzie można karać, sankcjonować, blokować fundusze dla wszystkich krajów. I nowość, bo tutaj procedura obowiązuje taka, że proponuje komisja, rozstrzyga Rada. I nowość, wszystkie naruszenia z tytułu karty praw podstawowych będą mogły być również użyte do zablokowania funduszy i tutaj już tylko komisja będzie decydowała. Krótko mówiąc, pełna arbitralność, uznaniowość, dowolność sankcjonowania, karania i stawiania do pionu i na ważność krajów członkowskich, włącznie z wpływaniem na wynik wyborów, ponieważ te środki zostały w tym celu użyte, jeśli chodzi o obalenie rządu Zjednoczonej Prawicy w Polsce oraz jeśli chodzi o obalenie rządu Orbana na Węgrzech.
W jaki sposób zostały
użyte? I to jest groźniejsze, bo no, po prostu zablokowano tak długo, aż Orban nie przegrał, odmawiano ich uruchomienia. Na przypadek Polski znamy bardzo dobrze. No, fundusze zostały zablokowane KPO po to, żeby mógł Tusk powiedzieć, jak my wrócimy do władzy, to zostaną odmrożone. To przecież było główne hasło obozu, który dzisiaj rządzi.
To prawda, to doskonale wiemy, ale intencją mojego pytania było to, o czym przez chwilę rozmawialiśmy i to bardzo niedawno, bo 2 dni temu, czyli o tym lobbingu sterowanym przez Komisję Europejską, lobbing dotyczący Zielonego Ładu i zielonej energii i inne lobbingi, które za pomocą pieniędzy Komisji Europejskiej wpływają na to, co się dzieje w krajach Unii Europejskiej, w jaki sposób mają myśleć ludzie i dokonywać wyborów.
Ujawniono dane, to Die Welt i raport Europejskiego Trybunału Audytorów, że komisja użyła około 7 miliardów euro na opłacanie organizacji pozarządowych, tak zwanych NGO-sów, do autolobbingu, czyli do lobowania instytucji unijnych na rzecz założonych celów. I tutaj są dwa wątki. Klimatycznych, czyli żeby przekonywać, że społeczeństwo unijne chce, bardzo pragnie wręcz Zielonego Ładu i polityki klimatycznej i ETS-u, opłacali płatnych lobbystów, którzy wykonywali tę robotę, taką wioskę potiomkinowską, taką ustawkę mającą zmylić społeczeństwo. Ustanowiono. I drugi wątek, opłacano NGO-sy po to, żeby atakowały wybrane państwa członkowskie. I tutaj jest Jung z tym, o czym poprzednio rozmawialiśmy. Mianowicie były używane środki po to, żeby stawiać pod ścianą na przykład Węgry, na przykład Rumunię, na przykład Polskę.
Takie mechanizmy działają w Unii Europejskiej, ale tych lobbingów oczywiście jest dużo więcej, bo mamy i lobbing rosyjski, i lobbing chiński, który forsuje w swoim interesie rozmaite rozporządzenia, rozmaite poczynania, czy to Komisji Europejskiej, czy to rezolucje Parlamentu Europejskiego, czy to postawy polityków europejskich.
To wszystko są dowody manipulacji i patologii systemu, jego nieprzejrzystości i niedemokratyczności. Natomiast w tym wątku budżetowym kluczowe jest to, że ważne są cięcia i przesunięcia. Generalnie biorąc, jest to likwidacja stopniowa, początek polityki rolnej, funduszy rolnych i polityki regionalnej. One będą w takich wielkich workach pieniężnych, osobnych dla każdego kraju, na wzór KPO. Ale dużo ważniejsze systemowo i docelowo jest to, że to będzie więzidło dla krajów, ponieważ za pomocą relatywnie małych funduszy unijnych będzie się sterowało polityką państw członkowskich pod groźbą i szantażem zabierania tychże funduszy. I to jest ten moment hamiltonowski, jak w literaturze się pisze, kiedy domknie się budowa superpaństwa i likwidacja państw narodowych, takich jakie dzisiaj znamy i które póki co jeszcze w okrojonej formie, ale funkcjonują, okrojonej co do suwerenności, w ramach dzisiejszego traktatu. Także to jest rewolucja ustrojowa groźniejsza niż same niż same przepychanki finansowe ważne, ale nie aż tak. I boję się, że wręcz przewiduję, jestem pewien, że koncentracja uwagi mediów na procentach i kwotach sprawi, że ten najważniejszy aspekt ustrojowy zniknie z pola widzenia i przed tym przestrzegam.
Bo to jest centralizacja Unii Europejskiej, budowa superpaństwa. Kiedy ten budżet ma zostać przyjęty? Bo spieszą się liderzy Unii Europejskiej, żeby zdążyć przed kolejnymi wyborami, czy to we Francji, czy to w Polsce, czy to w innych krajach.
Wręcz w wypowiedziach oficjalnych przedstawicieli Komisji von der Leyen to brzmiało tak, że musimy zdążyć między wyborami na Węgrzech, które wiemy się dokonały, a wyborami we Francji, to jest kwiecień 27. Tak, póki nie wygrają lepeniści, jeśli we Francji i potem jesienią 27, jeżeli w Polsce nie odejdzie rząd Tuska. Także chcą zdążyć przed czasem. Pytanie, czy im się uda. Oby im się nie udało, bo jeżeli zapadnie klamka, to w zasadzie będzie posprzątane, mówiąc kolokwialnie.
I konsekwencje, o tym rozmawiamy, bo dla Polski konsekwencje będą takie, że w którymś momencie, nie wiedząc, w którym obudzimy się, że w tym, że jesteśmy w strefie euro i tak naprawdę nie mamy zbyt wiele do powiedzenia na temat swojego własnego państwa.
Za pomocą tych instrumentów sankcjonowania, odbierania i blokowania funduszy będą mogli, pochodną jest, ja sądzę, że poprzez te mechanizmy uzależniania będą mogli zmusić do wejścia do strefy euro i również będą mogli zmusić do zmiany traktatów, bo kraje postawione pod ścianą nie będą mogły się wybronić. Pytanie, które pan powinien zadać w tym momencie, co z tym robić? Stworzyć koalicję oporu, koalicję sprzeciwu. I pytanie, czy to się uda, jakie będą wyniki wyborów prezydenckich we Francji, czy dojdzie prawica do władzy w Hiszpanii. Oczywiście, jaki będzie wynik wyborów w Polsce. Także wyjątkowo wysoka stawka jest najbliższych rozstrzygnięć wyborczych w ważnych krajach członkowskich.
I żeby sobie uświadomić, że ta bitwa dotyczy wolności osobistej każdego człowieka, bo ilość ograniczeń wolności dla każdego mieszkańca Unii Europejskiej jest coraz większa. W ramach systemu deregulacji są wprowadzane kolejne rozporządzenia, które utrudniają prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, czy też ograniczają takie prawa jak na przykład posiadanie gotówki i płacenia gotówką. To jest tak taki konik, na którym Komisja Europejska lubi jeździć i którego lubi dosiadać.
No generalnie biorąc, przechodzimy od Europy Schumana do Europy Orwella. Natomiast to również jest być albo nie być państw narodowych, takich, jakie stworzyły wspólnoty europejskie i Unię Europejską. I przekształcenie i stworzenie, co otwartym tekstem mówi guru brukselskich elit, Mario Draghi, były premier Włoch i były szef Europejskiego Banku Centralnego, i von der Leyen. Oni mówią już dzisiaj otwartym tekstem, że muszą stworzyć europejskie państwo. A państwo może być jedno. Nie, części składowe europejskiego państwa to nie będą państwa, to będą landy.
To nie wiem, czy wypada powiedzieć taki bon mot, bo nie wiem, czy jest bon motem, ale każdy ma swoje Draghi. Prawda?
No to jest gorzej. To jest gorzej niż Draghi. O tyle ma pan rację, że Draghi zabijają. Więc teoria Draghiego ostatnio na nieformalnym szczycie Unii Europejskiej w takim zamku w Belgii, no, gdzie postanowiono, że póki co będą się integrowali w węższych gronach w oparciu o tak zwaną zasadę wzmocnionej współpracy, a potem narzucali tą integrację, skoro nie mogą tego przeskoczyć w pewnych obszarach, bo traktaty nie pozwalają i zasada jednomyślności póki co jeszcze istniejąca, którą też chcą obalić, nie pozwalają, w związku z czym zastosują właśnie taką metodę Draghiego integracji na raty, ale docelowo jest docelowym targetem jest państwo europejskie z centralizowaną władzą. No ostatnio Brukselę poruszają i jej kuluary informacje. Zresztą Financial Times o tym pisał, że wielcy unijni chcą zlikwidować Europejską Służbę Dyplomatyczną, bo nie chce się słuchać pani von der Leyen, to jest ta służba pani Kallas, gdzie jeszcze póki co państwa członkowskie mają nieco więcej do powiedzenia. Jest wyścig dużych do tego, żeby reprezentować Unię na zewnątrz i przebierają nogami Macron, Starmer i Merz, żeby być tym kimś wyznaczonym do rozmów z Putinem. Dlatego właśnie ostatnio Macron, w cudzysłowie, przepraszam, uwalił kandydaturę prezydenta Finlandii Sztaba, który był preferowanym przedstawicielem do rozmów z Rosją. A po drugiej stronie, jak państwo wiecie, Putin proponuje, żeby Europę reprezentował Schröder, niejaki były kanclerz Niemiec. To brzmi jak żart, ale nie jest.
Chociaż myślę, że na Kremlu z tego żartu się śmieją, ale też zwróćmy uwagę na ten...
I oni na poważnie to mówią. Chętnie z wami porozmawiamy, jeżeli wyznaczycie Schrödera na waszego reprezentanta. Kumpla lobbystę funkcjonariusza Gazpromu, byłego kanclerza i kumpla Putina.
I to do tego korupcja, która nie została opisana i nie została ukarana, a to była korupcja polityczna w białych rękawiczkach.
Mało powiedziane,
ale
ja bym
chciał, żeby pan pochwalił, bo mamy bardzo nowoczesny sposób dyplomacji, to jest wpływ bez uczestnictwa, to jest dyplomacja zarówno Radosława Sikorskiego, jak i premiera Donalda Tuska. Po prostu patrzymy z Warszawy na to, co się dzieje, czy to w Kijowie, czy to w Londynie.
No dyplomacja drugiego wagonu można to nazwać, albo istnieje przez nieobecność różnie. Ale to nie jest śmieszne, bo rzeczywiście Polska przestała jakąkolwiek rolę odgrywać i jest pionkiem zaledwie. Ponad jej głową zachodni możni unijni rozmawiają w sprawach polityki wschodniej, rosyjsko-ukraińskiej, nie pytając o zdanie. No i za chwilę, jeśli powiodą się te plany budżetowe, no będą nami rządzili. Znaczy formalnie będziemy państwem, a faktycznie nie będziemy państwem, ponieważ rozstrzygnięcia będą zapytały w Brukseli i będziemy mogli sobie głosować tak czy owak i to nie będzie miało żadnego znaczenia, ponieważ decyzje po polityce społecznej i gospodarczej będą zapadały w Brukseli. Na mocy tych ram ustrojowych superpaństwa, nadpaństwa, oberpaństwa, które jest w trakcie budowy w tej chwili, zaawansowanej budowy, powtarzam.
Rozumiem, że o takich sprawach też była mowa w czasie tego spotkania doradców prezydenta z prezydentem Karolem Nawrockim.
To była narada robocza prawie rok po objęciu prezydentury przez prezydenta Nawrockiego, spojrzenie wstecz, to spojrzenie naprzód na to, co nas czeka, także tyle na ten temat mogę powiedzieć.
Czyli nie może pan powiedzieć, co nas czeka?
No, przed chwilą długo mówiłem, co nas czeka.
Dobrze.
Jeśli chodzi o Unię Europejską, która...
To jeszcze komentarz, bo prezydent Karol Nawrocki będzie uczestniczyć w urodzinach prezydenta Donalda Trumpa. To ma jakieś znaczenie, czy po prostu...
To ma znaczenie, dlatego, no po pierwsze, tam będą wybrani obecni. Więc jest w gronie, ponieważ ostatnio sama się z tego grona zaufanych, którym ufa prezydent Trump, polityków europejskich, wypisała pani premier Meloni, wykonując kilka takich wbrew Waszyngtonowi kroków, nie wchodząc w szczegóły. Także w zasadzie w tej chwili uprzywilejowanym rozmówcą po stronie netowskiej, europejskiej części NATO i Unii Europejskiej jest prezydent Nawrocki. No i z punktu widzenia polskich interesów, no, obecności amerykańskiej na wschodniej flance, w tym w Polsce wojskowej, To spotkanie na pewno jest nową okazją, żeby promować polski interes i polskie sprawy, i zostaje to z pewnością wykorzystane w tym celu.
A jak pan gust prezydenta Trumpa ocenia, że prosto z gabinetu owalnego wyjdą dwaj panowie, którzy wejdą do klatki i będą się nawzajem okładać i rękami, i nogami?
No comment, może tak. Znaczy wszystko, co służy skoncentrowaniu na ważnych sprawach uwagi widzów, chociaż może jednych cieszyć i bawić, a innym estetykę, znaczy stanowić problem estetyczny, to jest jak gdyby poboczne, a w tej chwili kluczowe jest na horyzoncie domknięcie rozstrzygnięcia w Zatoce Perskiej, mówię z takim zawahaniem, ponieważ prezydent Trump wczoraj w nocy chyba, znaczy twierdzi, że umowa zawarta, i Iran twierdzi, że jeszcze jej nie zaakceptował. No ale chyba tym razem jesteśmy blisko rozstrzygnięcia tamtego, co jest dobrą wiadomością, dlatego, bo ta sprawa odciągała uwagę Trumpa od teatru rosyjsko-ukraińskiego. A tutaj, tak powiem, już o tym mówiłem, jakby sadowią się w fotelu europejscy przywódcy Merz, Starmer i Macron, którzy mówią teraz my. I być może a z Rosją rozmawiać twardo, jeśli ktokolwiek, o Trump, może tak. Bo można tak czy owak oceniać wszystkie meandry polityki rosyjsko-ukraińskiej prezydenta Trumpa. Cel zbożny, czyli zamknięcie konfliktu, ale no mamy własne dodatkowe problemy na tym kierunku ukraińskim. Jak wiemy, też to będzie ważne i być może też będzie przedmiotem rozmów prezydenta Nawrockiego w Waszyngtonie.
To ja będę...
Dlatego, że reakcja zachodniej prasy na tą sprawę UPA Żeleńskiego jest niekorzystna dla Ukraińców. To jest ten obszar, gdzie oni tracą wizerunkowo i w tej sprawie mają słabe karty. Także również to jest element całości obrazu. Mówię teraz o wizycie prezydenta Nawrockiego w Waszyngtonie. Polskie bezpieczeństwo, wojska amerykańskie w Polsce, ale również ta sprawa ukraińska i rosyjsko-ukraińska.
Bo to, że prezydent zadeklarował, że odbierze order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to odbiło się w prasie międzynarodowej dużym echem i została opisana przy okazji całe ludobójstwo na Wołyniu. Tak było?
Tak, tak było. Rzeczywiście ta sprawa sprawiła, że wróciły informacje zainteresowania, czy dla niektórych wręcz odkrycie tego, że jest taka część europejskiej historii, końcówki czy drugiej części II wojny światowej, która jest nieznana, zapomniana i nierozliczona. I tutaj w kanonie polityki zachodnioeuropejskiej i zachodniej w ogóle, i amerykańskiej nie ma zmiłuj. To znaczy tutaj nie może być tolerancji dla ani ludobójstwa, ani ruchów nacjonalistyczno-faszyzujących, które współpracowały z Hitlerem. Tak krótko mówiąc. Także tutaj sobie strzelili w stopę mało powiedziane Ukraińcy. A w tym całym nieszczęściu właśnie jest ta, co w cudzysłowie czy bez, korzyść, że pamięć historyczna światu zachodniemu w tej materii została częściowo na razie oczywiście przywrócona. Także taki jest bilans na dzisiaj. Uważam, że jest ta strona pozytywna tego bilansu również.
No to na zakończenie polecę panu dzisiejszą kronikę paryską Piotra Wita, w której opowiadał o tym, kto jest właścicielem majątków ziemskich na Ukrainie. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, które poruszył Piotr Wit w dzisiejszej kronice paryskiej. Polecam.
Nie czytałem tego,
trzeba słuchać. Na wnet.
Przed wielu laty miałem na biurku w Brukseli dane z nazwiskami, hektarami. To było już wtedy wiadome, kto i ile oligarchowie ukraińscy i wielkie korporacje międzynarodowe. Także to nie są dla specjalistów nowe dane.
To jest prawda, ale warto sobie to uświadamiać od czasu do czasu, jak się myśli, analizuje to, co się dzieje na Ukrainie. Kto jest właścicielem 500 tysięcy hektarów ziemi? Duże majątki. Takie potoczcy kiedyś mieli Radziwiłłowie.
Między innymi BlackRock, którego wysokim funkcjonariuszem był kanclerz Merz, wielkie korporacje. To też rzuca nowe światło na temat tej awantury o zboże i produkty rolne, jaką w Polsce zrobiła Ukraina. Kto za tym stał tak naprawdę? Jakie tam się kłębią interesy? Tak, ważny temat. Trzeba przywołać to do świadomości publicznej.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiam.
Dziękuję również.
Doktor Jacek Sariusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, był gościem Poranka Wnet, a my w te pędy przenosimy się za
Polskę. Ma w tej chwili około 613 ton złota.